Poranek Wnet, godzina 8.24. My kontynuujemy naszą powyborczą podróż po Polsce. Teraz dzwonimy do Poznania. Tam jest pani redaktor Jolanta Hajdarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wynik w Poznaniu taki, jak się spodziewano, a może jednak się nie spodziewano, bo wynik kandydata prawicy wprost dosyć słaby.
Absolutnie się nie spodziewano i trzeba powiedzieć bardzo, bardzo jednoznacznie i wprost, że ten wynik to jest po prostu czarny scenariusz, jaki gdzieś tam w tajnych, zamkniętych głęboko szufladach PiS gdzieś schował głęboko i tego najbardziej się obawiał, że w Poznaniu nie będzie drugiej tury, że po prostu wygra w pierwszej turze, nokautując wręcz swoich kontrkandydatów, obecnie urzędujący prezydent Jacek Jaśkowiak. Taktyka przyciągania moim zdaniem nieistniejącego środka zupełnie zawiodła. Czyli widać ewidentnie po tym wyniku głosowania na kandydata na prezydenta Poznania, bo o tym w tej chwili mówię, i urzędującego prezydenta, widać, że po prostu ludzie zagłosowali, wybierając w pierwszej turze kandydata drugiego wyboru. Widać to po wyniku numer 3, czyli kandydacie lewicy, panu Lewandowskim, i kompletnej porażce projektu, za którym tak naprawdę stał były prezydent Ryszard Grobelny, czyli wystawienie jeszcze jednego kandydata, pana Pucka, który był jego bliskim współpracownikiem, ale zupełnie, no, bardzo, bardzo słaby wynik, więc widać ewidentnie to było głosowanie PiS-PO z absolutnym zwycięstwem Platformy Obywatelskiej, czy znaczy Koalicji Obywatelskiej. Więc mocno, mocno będzie musiało Prawo i Sprawiedliwość przemyśleć wszystkie popełnione przez siebie błędy w tej kampanii wyborczej, by wyciągnąć wnioski i zastanowić się, co dalej. W Poznaniu przecież nie uda się odwojować, jak to oni mówią, sejmiku wojewódzkiego. Tu również nie będzie żadnej zmiany. I wręcz wzmocnienie właśnie kandydata w głosowaniu Poznania, kandydata Platformy Obywatelskiej, bo brak drugiej tury to jest właśnie to wzmocnienie. To po prostu pokazuje, jak mocnym bastionem jest Poznań po prostu tamtej strony.
W Warszawie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość też poniosło dotkliwą porażkę, widać było walkę, widać było tą młodą ekipę, która gryzła trawę. No, widać było, że przynajmniej po tej porażce pozostała grupa ludzi, przeważnie młodych, którzy niosą jakąś nadzieję na przyszłość, bo przeszli ostry bój. Czy taką walkę było widać w Poznaniu?
Niestety nie. I mówię to z... Po prostu, no, obserwując to w ostatnich dniach, tygodniach, myślałam, że może toczy się ta walka w jakichś bardziej ukrytych mediach społecznościowych, których ja nie wiem dlaczego, ale nie mogę odnaleźć, ale powiedzmy, nie wiem, PESEL tutaj mnie blokuje. Natomiast to się po prostu nie stało. Tego zaplecza nie udało się na pewno kandydatowi stworzyć. Kandydat Tadeusz Zysk odcinał się po prostu od bliskich związków z taką twardą, byśmy powiedzieli, twardym zapleczem PiS-u, z tą twardą prawicą. Osoby, które zazwyczaj plakatowały wcześniej, były odsunięte, nie pojawiały się na jego jakichś spotkaniach wyborczych. Nie podparł się w ogóle zapleczem, jakim jest dla niego przecież naturalnym Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego. Tam przecież pełnił tyle i pełni funkcję wiceprezesa. Ako ogromny dystans. To samo dotyczyło Komitetu Odbudowy Pomnika. Tak jakby nie chciał zniechęcić po prostu innych zbyt wielką prawicowością. To się po prostu gdzieś tam zemściło, nie był wiarygodny. I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zastanawia i którą będzie trzeba wyjaśnić. Głównym spindoktorem tak zwanym, tak się to przynajmniej określa, tak się wypowiada, pana Zyska był pan Drobczyński. Ktoś, kto był autorem sukcesu wyborczego w poprzednich wyborach parlamentarnych pani posłanki Schmidt z Nowoczesnej, tej pani, którą znamy z wyprawy na Maderę, towarzyszki pana Petru, i osoba, która nie ma właściwie, że w telewizji pełniła funkcję w telewizji publicznej za poprzedniej ekipy, wysoką, była prawą ręką poprzedniej ekipy, poprzedniej dyrekcji, związana absolutnie z wówczas z właśnie Platformą Obywatelską, tą koalicją Platforma Obywatelska, PSL. I nawet jeśli to nie było w sposób formalny, w jakiś sposób zorganizowane, bo nie o tym mówię, to po prostu wszyscy w mieście wiedzieli, kto jest kim i czym się zajmuje. I ta osoba robiła kampanię wyborczą panu Zyskowi. Dlaczego? Na to pytanie trzeba może sobie odpowiedzieć i przeanalizować to, że w głównym spocie wyborczym kandydat chodził po mieście sam i nie było w ogóle ludzi wokół niego i coś tam sobie opowiadał, że właśnie wręcz odcinał się od tych ludzi, z którymi powinien bardzo blisko współpracować i którzy na niego by po prostu harowali, mówiąc krótko. Tego nie chciał. Taktyka była na pewno, że mocno będzie przykładał się do drugiej tury. Dziś nawet w Poznaniu widać nowe billboardy jakby z panem Zyskiem. No niestety niepotrzebne wygląda na to.
Pani redaktor, pytanie o odpowiedzialność polityczną, bo przecież pan Zysk nie jest wybitnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie jest bardzo ważną figurą. Ktoś go musiał lansować, ktoś go musiał zaproponować, ktoś go musiał popierać. Czy ta klęska, bo tak to trzeba nazwać na poziomie miasta w Wielkopolsce, wpłynie na zmiany struktur z samej Prawa i Sprawiedliwości w regionie wielkopolskim?
Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Mam nadzieję, że po prostu wnioski będą wyciągnięte, ale pan Tadeusz Zysk to mocno podkreślał we wszystkich swoich wystąpieniach. Nie jest nawet członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc jakby ta jego apartyjność tutaj po prostu mocno była też eksponowana i wielokrotnie właśnie podkreślał to, że jest kandydatem popieranym przez PiS, ale nie jest kandydatem partyjnym, nie jest kandydatem PiS-u. Więc wiadomo, że bardzo szybko poznański oddział Prawa i Sprawiedliwości wskazał właśnie pana Tadeusza Zyska jako kandydata na prezydenta Poznania. Stało się to wiele miesięcy wcześniej, niż była ogłoszona ta kampania, ale też potem nic się nie działo w tej sprawie. To nie był kandydat, który był mocno, jakbyśmy to mogli tak kolokwialnie powiedzieć, pompowany, pokazujący się, komentujący na prawo i lewo wydarzenia, które gdzieś wokół nas się działy i wymagały zajęcia jednoznacznego stanowiska. Akurat jego tam nie było, więc pytanie, czy po prostu świadoma w ten sposób prowadzona kampania polityczna, właśnie, która widać ewidentnie przyniosła po prostu porażkę, czy też błędy, które też trzeba rozliczyć, trzeba po prostu będzie wyciągnąć z tego wnioski. Za tym oczywiście stał poznański PiS, więc na pewno szef, pan poseł Tadeusz Dziuba, będzie musiał jakby wytłumaczyć, jak on sobie wyjaśnia taki, a nie inny wynik. Bo także brak tego zaplecza, który można było przy okazji prowadzonej kampanii politycznej po prostu wylansować, myśląc o kolejnych potyczkach politycznych, na pewno oby się nie zemścił, w przyszłości. Ja podkreślam to wszędzie, gdzie mogę, że w takich miastach jak w Poznaniu mnóstwo, bardzo, bardzo ważną rzeczą jest branie pod uwagę tego, że wiele, wiele osób po prostu pracuje na rzecz obecnego rządzącego układu. Jest gigantyczny przecież Urząd Miasta z ogromnym budżetem. Gigantyczny Urząd Marszałkowski z jeszcze większym budżetem unijnym. Te pieniążki rozchodzą się przecież w Wielkopolsce i gdzieś się rozchodzą w Poznaniu. I każdy, kto wie tak naprawdę, skąd bierze co miesiąc pieniądze na życie i skąd one się na jego koncie pojawiają, może mówić, co chce i robić, co chce iść do kościoła, a potem głosować inaczej, bo po prostu wie, że jak coś się zmieni, to ja stracę pracę. Prawica w Poznaniu pracy nie ma po prostu. Wszyscy, którzy związani byli z tą stroną wprost i się deklarowali, pracują poza Poznaniem. Jeżdżą, przyjeżdżają. Mogę wymienić wiele osób w różnych miejscach, w różnych dziedzinach, mniej lub bardziej znanych publicznie, które po prostu musiały szukać pracy poza Poznaniem, poza miastem. Nie udawało się. I wszyscy to wiedzą, że po prostu ten układ jest, że tak powiem, bardzo, bardzo trudny do ruszenia.
Pani redaktora, może jest tak, że niezależnie od tego, kto byłby kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, Sprawiedliwości i tak musiałby ponieść porażkę, bo taka jest emocja społeczna wobec całych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że Poznań to jedno z miast, gdzie były najliczniejsze demonstracje KOD-u, gdzie polityka rządu spotykała się z silnym oporem. I być może to jest też żółta kartka Poznania, czy nawet czerwona, wobec 3-letniego dorobku rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Z pewnością ma pan rację. To na pewno trzeba mocno przeanalizować, wziąć pod uwagę. W Poznaniu po prostu panuje opinia, że rząd nie lubi Poznania, że PiS nie lubi Poznania teraz, że właśnie tutaj jest Poznań punktowany, że nie można z rządem niczego załatwić, póki, że tak powiem, poznaniacy wybierają tak, jak wybierają, więc pokazują właśnie tą bardziej czerwoną kartkę niż żółtą. Na pewno po prostu jest to właśnie taki, no ten element, Który gdzieś tam też trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że po prostu Poznań pokazał czerwoną kartkę także rządowi. Ale chciałabym zwrócić uwagę na ten element dotyczący sprawnie, błyskotliwie poprowadzonej kampanii wyborczej jednoznacznie, bo w poprzednich wyborach parlamentarnych taką kampanią błysnął poseł Bartłomiej Wróblewski, startując do Sejmu z 11 miejsca na liście, gdzie wiadomo było, że po prostu ma... praktycznie można powiedzieć w Poznaniu stracone miejsce, stracone szanse, by w ogóle wejść do Sejmu. On po prostu kampanię poprowadził ciężko, harując, wieszając plakaty, angażując mnóstwo ludzi, których po prostu poszukiwał przez Facebook, przez kontakty bezpośrednie i to mu się udało. I pokazał, że można. Więc siłą rzeczy w ten sposób poprowadzona kampania wyborcza pewnie przyniosłaby lepszy rezultat. Dotarłby po prostu też ten przekaz do większej liczby osób. Gdyby media publiczne, powiem brutalnie, miały jakąkolwiek tutaj słuchalność czy oglądalność, pewnie ten wynik byłby lepszy, ale po prostu Rada Mediów Narodowych akurat Poznaniowi zafundowała zmianę na szczeblu kierownictwa Radia Publicznego. W lipcu został odwołany dotychczasowy prezes i do września tam nikogo na jego miejsce nie było. To po prostu oznacza marazm i oznacza czekanie na zmiany, bo tak przecież pracuje zespół, to nic tutaj odkrywczego nie powiem. Siłą rzeczy było to takie potem letnie i żadne z mediów, które były może w danym momencie kluczowe. Nie odbywa się po prostu sensowna debata publiczna na szczeblu właśnie innym niż prosta wymiana postów na Facebooku w regionie. To przyczyna jest kolejna. Brak jakichkolwiek dostępnych dla wszystkich i akceptowalnych przez wielu kanałów komunikowania się ze społeczeństwem, tak to nazwę.
Bardzo serdecznie dziękuję. To nie jest optymistyczna diagnoza z Poznania, ale my nie jesteśmy od tego, żeby zawsze były optymistyczne diagnozy. Jolanta Hajdasz.
Tak, panie redaktorze, dzisiaj optymizm. I dzisiaj optymizm byłby taką naiwnością. Trzeba realnie patrzeć na rzeczy, też nie obrażać się na nią. Mamy do czynienia z miastem o bardzo pięknej tradycji, bardzo wykształconych, wielu sensownie, bardzo pracowitych ludzi, bardzo pracowitych, którzy na każdym kroku tak naprawdę dbają o to, co wokół nich się dzieje i to jest dla nich ta mała ojczyzna, jego osiedle, jego ulica, jego gmina, to jest ten numer jeden. Tak są wykształceni, że tak powiem, ukształtowani od stuleci i dlatego warto z tymi ludźmi po prostu być blisko, współpracować, czyli myślę, że to jest naturalne też dla właśnie takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, że w takim miejscu powinna mieć solidne i mocne zaplecze. Trzeba tylko gdzieś dotrzeć do tego właśnie, do tego elektoratu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dla Poranka Wnet prosto z Poznania Jolanta Hajdasz, Wielkopolski Kurier Wnet i nie tylko. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Radio Poranku.
Radio. Radio Wnet, Poranek Wnet. Jest godzina 8:39, a my, proszę Państwa, w tej naszej podróży po Polsce próbujemy teraz przenieść się w miejsce, gdzie być może dla wyborców prawicy będzie nieco bardziej optymistyczna wiadomość, ale czy na pewno o tym za chwilę się dowiemy.
Już to wiemy, bo już przy telefonie jest Kacper Płażyński.
Dzień dobry panu.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zabiegany od rana trwa kampania, od rana na ulicach Gdańska. Pan się spodziewał tego wyniku? Pan się spodziewał, że to właśnie z Pawłem Adamowiczem przyjdzie panu walczyć w drugiej turze?
Przyznam szczerze, że tak, spodziewałem się. No, pan Wałęsa nie przedstawił w zasadzie żadnej konkretnej oferty programowej. W zasadzie nie było go widać przez ten cały okres kampanii. Nie wiem, czy to kwestia obowiązków związanych z mandatem eurodeputowanego, czy po prostu brak pomysłu na to, jak tą kampanię prowadzić, czy brak pomysłu na Gdańsk, no, ale jedynym aktywnym takim uczestnikiem z no, jednak dość sporym poparciem z uwagi też na lata sprawowanej władzy, no, był pan Adamowicz, więc nie było to dla mnie zaskoczenie.
Teraz pytanie, jak przekonać wyborców pana Wałęsy, bo wydaje się, że gdyby złożyć głosy dwóch przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, tego starego i tego nowego, to byłaby pierwsza tura. Teraz musi pan przekonywać trudny elektorat, bo elektorat Platformy Obywatelskiej, żeby zagłosował właśnie na pana.
Ja myślę, że ten elektorat Platformy Obywatelskiej wcale nie jest tak jednorodny i bardzo wiele z tych osób nie chciało, czy też no, ta niska frekwencja w poprzednich wyborach samorządowych wynikała właśnie z tego względu, że nawet część sympatyków Platformy Obywatelskiej już miała dość oddawania głosu na pana Adamowicza, więc zakładam, że bardzo duża część tego elektoratu naprawdę oczekuje poważnej zmiany w Gdańsku i takiej debaty naprawdę merytorycznej, a nie na podstawie jedynie ogólników czy straszenia antypisem. Więc ja myślę, że wbrew pozorom duża część tych osób zdecyduje się na mnie zagłosować. Ja będę starał się również ich do tego przekonać. Ja będę się starał przekonać do siebie osoby, które głosowały na pana prezydenta Adamowicza, bo to nie jest przecież tak, że wszyscy jesteśmy zorientowani w tych takich trudnych sprawach zarządzania miasta Gdańskiem. Będę im starał się ich przekonać, że Gdańsk może się rozwijać szybciej, lepiej, bardziej transparentnie, że będą mogli być dumni ze swojego prezydenta.
Proszę pana, przed chwilą słyszeliśmy w korespondencji z Poznania, że tam do porażki kandydata prawicy przyczyniło się to, że tak nie za bardzo starał się eksponować swój szyld partyjny, uważając, że może prowadzić kampanię jakoś tak obok Prawa i Sprawiedliwości. Czy panu ten szyld, że pan jest kandydatem prawicy związany z Jarosławem Kaczyńskim, przeszkadzał czy pomagał?
Nie wiem, chyba ani jedno, ani drugie. Na pewno jest część takiego twardego elektoratu, jak to jest za każdym szyldem partyjnym się kryje, ale w Gdańsku, jeżeli potwierdzą już się te wyniki sondażowe, które przedstawiono wczoraj w Exit Pollu, pokaże to, że no, przebiliśmy już ten szklany sufit i będziemy go, wierzę, przebijać jeszcze dalej, aż tak daleko, że te wybory w Gdańsku wygramy. Wybory samorządowe mają taką specyfikę, szczególnie w dużych miastach, w miastach, gdzie się decyduje w wyborach bezpośrednich o urzędach prezydentów, burmistrzów czy wójtów. One mają taki dość spersonifikowany też charakter. Szyld oczywiście pomaga w tym sensie, że Prawo i Sprawiedliwość na tym poziomie ogólnopolskim udowodniło, że spełnia swoje zobowiązania wyborcze. I w tym kontekście pomaga zbudować również wiarygodność wśród konkretnych kandydatów właśnie na tych prezydentów. Ale jednak to są wybory w dużej mierze, gdzie się głosuje na człowieka, a nie na szyld partyjny. I w Gdańsku myślę, że to w sposób szczególny się właśnie prezentuje.
Ale takich pomysłów, jak miał Patryk Jaki, żeby oddawać legitymację partyjną, pan nie ma.
Nie, szczerze mówiąc, nigdy mi to nie przyszło do głowy. Nie po to wstępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, żeby rezygnować później z członkostwa tej formacji. Tym bardziej, że nie wydarzyło się nic takiego, za co miałbym się wstydzić. Przeciwnie, Prawo i Sprawiedliwość, tak jak mówię, realizuje konsekwentnie swój program wyborczy, jest godne zaufania. Ja się utożsamiam z wartościami, które stoją za Prawem i Sprawiedliwością, więc zupełnie dla mnie abstrakcyjne pytanie, przyznam, panie redaktorze.
To powracając do mniej abstrakcyjnych pytań, w takim razie na co pan zwróci przede wszystkim uwagę w tych najbliższych dniach przed drugą turą?
Przedstawiłem już do tej pory dość szeroką propozycję programową dotyczącą Gdańska w szerszym i węższym zakresie korekty wymagającej różnych polityk. Więc będę starał się też dotrzeć z tym programem do tych, do których jeszcze nie udało mi się być może dotrzeć. Mam szereg spotkań zaplanowanych z różnymi środowiskami, z którymi też niestety z uwagi na to, że doba ma 24 godziny, nie miałem czasu się spotkać, a jest wiele cennych środowisk, zarówno biznesowych, jak i artystycznych, z którymi ten dialog chciałbym nawiązać. Więc na pewno dużo pracy, dużo spotkań bezpośrednich z mieszkańcami Gdańska, tak jak do tej pory, na ulicach, na skwerach, w parkach, ale również z konkretnymi środowiskami, żeby te środowiska wiedziały, że naprawdę mogą postawić na kogoś, kto wie, co robi.
Kiedy rozmawialiśmy w czasie festiwalu filmowego w Gdyni o tych sprawach historycznych, to pan przyznał, że bardzo dużą rolę w tych polemikach w Gdańsku również pełnią te kwestie tożsamości miasta, tego etapu historii, do którego władze lokalne się odwołują. Czy to rzeczywiście jakiś miał wpływ tutaj też, pan myśli, na wynik wyborów? Czy w Gdańsku ta historia budzi emocje?
Na pewno wśród jakiejś części osób, które są bardziej świadome historycznie, to jestem przekonany, że tak. Ale to jest oczywiście jedna z części tej bardzo ważnej w Gdańsku potrzebnej zmiany.
Panie Kacprze, pytanie o pana przyszłość polityczną, bo już w tej chwili stał pan się lokomotywą wyborczą Zjednoczonej Prawicy. Już w tej chwili jest pan człowiekiem, na którego duża część wyborców w całej Polsce patrzy z nadzieją. Pan rozważa przejście kiedyś, a być może już niedługo, do polityki ogólnokrajowej?
Panie redaktorze, za 2 tygodnie czeka mnie bardzo ciężka druga tura. Nie rozważam nic poza tym, że w Gdańsku potrzebna jest zmiana z różnych, z bardzo wielu powodów. I tak naprawdę na tym skupiam 100% swojego zaangażowania, nie biorę żadnych innych scenariuszy pod uwagę.
Może to słuszna koncepcja, za 2 tygodnie, 4 listopada, druga tura wyborów w Gdańsku.
Panie redaktorze, przypominam, że sondaże przed tą pierwszą turą nie dawały mi nawet szans na drugą turę. Oczywiście to był pit na wodę, fotomontaż, który miał, myślę, zdemobilizować właśnie mój elektorat. Ale już chyba udowodniłem, że jednak w sondaże nie ma co wierzyć i jak mówię, że naprawdę w Gdańsku jest szansa na wygraną również w drugiej turze, to mówię to jak najbardziej szczerze i to będzie determinować mnie w tym działaniu. To, że naprawdę chcę, żeby w Gdańsku ludziom żyło się lepiej, żeby byli dumni ze swoich reprezentantów w Urzędzie Miasta, bo to jest po prostu potrzeba chwili. Jeżeli oddamy możliwość zmiany Gdańska na kolejnych 5 lat, bo jednak prezydent Adamowicz to nie jest kwestia potrzebnej zmiany, to jest kwestia kontynuacji zachowania status quo, to po prostu to będzie bardzo źle dla mieszkańców tutaj mieszkających i dla rozwoju zarówno w zakresie przemysłu, jak i kultury. Za 5 lat możemy już Gdańska nie poznawać takiego, jakim on jest dziś.
Żebyśmy tak poczuli, tak tutaj w Warszawie rozmawiając, klimat nadmorskiego miasta. Wiem, że rano pan rozdawał kawę gdańszczanom. Gdzie pan jest w tej chwili?
No, w tej chwili wróciłem z audycji radiowej. Przystanąłem na parkingu i z państwem rozmawiam, tak kawę rozdawałem, bo sam jestem kawoszem. I wiem, jak czasem, jak się wstaje o 6 czy nawet 5 rano, nie ma czasu tej kawy nawet wypić, więc z szacunku do mieszkańców Gdańska w ten sposób chciałbym im skromnie podziękować za to, że wczoraj tak jednak gremialnie, w dużo wyższym procencie niż 4 lata temu poszli do wyboru, bo to, że nie zagłosowała duża część na mnie, to być może się jeszcze zmieni. Najważniejsze jest to, że ta obywatelskość wyrażona uczestnictwem w wyborach, czyli taka najbardziej bezpośrednia, faktycznie w tych wyborach wczoraj miała miejsce. I to bardzo dobrze, to jest dobry zwiastun na przyszłość.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Na pewno jeszcze przed drugą turą będziemy się tutaj do pana o rozmowę zgłaszać. Kacper Płażyński, kandydat w wyborach prezydenckich w Gdańsku.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Był gościem Poranka Wnet. Pozdrawiamy serdecznie. Godzina 8.48. Wracamy na chwilę do Warszawy. Tak jak powiedziałem, rano staraliśmy się być na konwencjach wyborczych, przynajmniej na wieczorach wyborczych. Ja byłem w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej.
Tam jak
ten
było?
Dominujący nastrój takiego urzędowego optymizmu, ale konwencja rozeszła się dość szybko, więc widać było, że ten optymizm rzeczywiście jest urzędowy. Posłowie przekazywali taką informację, że sukces, że dlatego, że zwycięstwo, że więcej wyników, a o tych wynikach w dużych miastach to tak raczej, że no niczego innego właściwie się nie spodziewano. Pytanie, jak było tak naprawdę na wieczorze Platformy Obywatelskiej?
W siedzibie SDP, na Foksal, w centrum prasowym Foksal. Rzeczywiście atmosfera była szczerze radosna. Nie było tam żadnego optymizmu, który można by nazwać urzędowym, czy udawanym, czy nieszczerym. Rzeczywiście przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i innych mniejszych ugrupowań, także lewicowych, jak Formacja czy Formacyjka Barbary Nowackiej, Inicjatywa Polska, rzeczywiście wszyscy byli bardzo radośni i widać, że tym wynikiem byli niezwykle zbudowani. Było to rzeczywiście atmosfera sali, tłumu, może niedużego, bo główna sala nie jest jakoś bardzo objęta, ale była rzeczywiście nabita ludźmi, mówiąc kolokwialnie, do granic możliwości, także trudno było się poruszać nie tylko tym osobom, które przyszły, ale też dziennikarzom, którzy musieli się bardzo natrudzić, żeby kogokolwiek w tym tłumie odnaleźć z istotnych polityków. Była rzeczywiście szczerze euforyczna i pokazująca, że to może być dobra emocja i dobre paliwo dla polityków Platformy Nowoczesnej, dla całej Koalicji Obywatelskiej na następne wybory. I to od razu było powiedziane, od razu było jasne, że to jest podobnie jak w roku 2006, najpierw Warszawa, a potem cała Polska. Tutaj wyniki do sejmików też nie były szeroko komentowane oczywiście, bo trudno mówić o sukcesie, kiedy się traci wyborców, traci się wpływ na sejmiki po 4 latach od poprzednich wyborów, ale duże miasta dawały prawdziwą satysfakcję politykom opozycyjnym, opozycji totalnej. Atmosfera takiej radosnego karnawału, nie wszyscy z Państwa pewnie znacie dokładnie topografię centrum prasowego na Foksal. Tam jest jedna duża sala, korytarz, mniejsza sala, gdzie wychodzili do dziennikarzy politycy i udzielali wywiadów, komentarzy, wypowiedzi. I jeszcze jedna też nieduża sala zamknięta, tam oczywiście media nie były wpuszczane, stamtąd tylko wychodzili co ważniejsi politycy, żeby jakiś komunikat wypowiedzieć do mediów, i jak się otwierały drzwi, to taki zapach wieczornej euforii pomieszany z pewnie dłuższymi trunkami wylatywał z tych drzwi i tak postacią, takim wodzirejem, żeby trochę oddać nastrój tej sali, był aktor, pan Żebrowski, który wychodził, wołał kogoś, żeby dołączył do tego grona zamkniętego w sali niedostępnej dla mediów, i krążył po sali. Widać, że odgrywa tam rolę, nie wiem czy ważną politycznie, ale na pewno bardzo ważną towarzyską, jest zwornikiem towarzyskim tej grupy, która dookoła wszystko to wskazuje, nowego prezydenta Rafała Trzaskowskiego się grupuje. Co do słów, które wypowiadali, no to rzeczywiście jedyny przekaz był: to jest dopiero początek, teraz stąd z Warszawy idziemy po całą Polskę.
Ja chyba nie chcę, bardzo, bardzo nie chcę wiedzieć, jak pachnie zapach euforii Platformy Obywatelskiej, więc może dobrze, że tam nie byłem, ale rozumiem, że nikt w tej chwili już nie zakwestionuje przywództwa Grzegorza Schetyny.
To na pewno to było widać w samym wystąpieniu Rafała Trzaskowskiego, które było dość krótkie, ale dwa symboliczne elementy tam się znalazły. Po pierwsze, to co wszystkie media podkreślają, że podziękował odchodzącej prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, i tutaj wszyscy to podchwycili. Mniej osób zauważyło, że drugi, dłuższy pasus dotyczył Grzegorza Schetyny. Rafał Trzaskowski powiedział, że w tej trudnej kampanii, która miała trochę zwrotów akcji, dużo wpadek, co wszyscy podkreślali, nie tylko komentarze prawicowi, że ta kampania idzie źle dla kandydata Platformy Obywatelskiej, powiedział, że jedna osoba go wspierała. Mimo wszystko to był Grzegorz Schetyna, że zawsze był za nim, że od początku, kiedy go nominował prawie rok temu, zawsze go wspierał, i to był taki silny sygnał, sygnał, że ma zaufanie on do lidera partyjnego i na odwrót, więc to na pewno wzmacnia pozycję Grzegorza Schetyny. Nikt już jej nie będzie do wyborów parlamentarnych podważał.
No to po prostu sielanka. Ci, którzy znają Rafała Trzaskowskiego, twierdzą, że nie jest to człowiek, tak to ujmijmy, bardzo aktywny i zawsze. Kto będzie tą Warszawą tak naprawdę rządził? Czy tam już widać to zaplecze, które będzie kierować stolicą?
No oczywiście złośliwi mówią, że to będzie ratusz pana posła Kierwińskiego. No tutaj trudno nam ocenić, to trzeba zobaczyć, jak ten ratusz będzie wyglądał. Wydaje się, że wczoraj padły słowa, że także pan Rabiej otrzyma swoją funkcję zastępcy prezydenta Warszawy. Nie wiemy, kto będzie kolejnymi zastępcami, ich może być kilku przecież, ale no rzeczywiście osobą, która prowadziła wczorajszy wieczór wyborczy, która się bardzo aktywnie do mediów wypowiadała i brylowała, bo sam kandydat do mediów ogólnie się nie wypowiedział, przynajmniej dopóki ja tam byłem, to zanim się przeniosłem na wieczór wyborczy Jana Śpiewaka, to nie było możliwości, żeby zadać Rafałowi Trzaskowskiemu jakiekolwiek pytanie. On od razu został kordonem wyprowadzony z sali, potem kordonem takim, no, może nie dużym, ale dwuosobowym, przeprowadzony do stanowiska, gdzie już czekała jedna z dużych prywatnych telewizji, tam udział wywiadu. A osobą, która chodziła od kamery do kamery, od mikrofonu do mikrofonu, był właśnie poseł Kierwiński, który bardzo się wyraźnie cieszył i być może rzeczywiście, czy pytanie o to, czy zajmie jakąś funkcję, oczywiście mówił, że nic nie wiadomo, wszystko będzie ustalone, to jest wieczór wyborczy, etc. Natomiast jest takie przeświadczenie, że jest duża prawdopodobność, że będzie odgrywał w ratuszu pan poseł Kierwiński ważne funkcje.
No to posłuchajmy w takim razie ważnego posła Marcina Kierwińskiego, który będzie odgrywał ważne funkcje.
Ale chyba nie byliście tacy pewni. Będę złośliwy, zapytam o Hannę Gronkiewicz-Waltz, bo jej tutaj nie ma.
Ale jak pan redaktor zauważył, Rafał Trzaskowski podziękował Hannie Gronkiewicz-Waltz za 12 lat prezydentury. To bardzo jasny sygnał. Sukces ostatnich 12 lat to sukces warszawiaków. Hanny Gronkiewicz-Waltz także. Nikt od tego sukcesu nie będzie się odcinał.
A pomógł pan, bo jednak Patryk Jaki mówił, że to pan będzie rządził Warszawą, więc może to jest też pana sukces.
No i wiecie, pan i wyborcy nie uwierzyli w takie kłamstwa. Pan Patryk Jaki mówił wiele rzeczy i żadna z nich nie okazała się wiarygodna i prawdziwa. Warszawiacy nie zaufali mu, bo wiedzą, że jest człowiekiem niewiarygodnym.
Ile kontynuacji?
Rafał Trzaskowski odpowiadał na to już kilkukrotnie i bardzo, bardzo mocno. To, co dobre, będzie kontynuowane. Nie wolno zapominać o sukcesie inwestycyjnym ostatnich lat, a tam, gdzie przydarzyły się wpadki, wszystkie one zostaną wyeliminowane. To mówił Rafał Trzaskowski i myślę, że będzie bardzo konsekwentny w realizacji tych zapowiedzi. Redaktorze, od nazywania tego jest nowy prezydent Warszawy. Ja nie będę tego nazywał, Rafał Trzaskowski mówił o tym na 1000 spotkań. Raz jeszcze podkreślę, to co udawało się robić, czyli świetny boom inwestycyjny, znakomite wyniki w inwestycjach, to musi być kontynuowane. A są takie obszary życia, które muszą być poprawione, o tym też mówił Rafał Trzaskowski.
Tak było wczoraj na konwencji Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, czyli Koalicji Obywatelskiej w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Rzeczywiście czuć było radość i taką pewność siebie, a wszystkie trudne tematy, wszystkie trudne pytania były zbywane odpowiedzią: zobaczymy, pożyjemy, będzie dobrze. Godzina 8:57.